przegląd prasy.
A więc czas na przegląd prasy. Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, a więc czas na przegląd tygodników. Dużo tygodników pokazuje się w kioskach i można zobaczyć, co się w nich ciekawego dzieje. Otwieram tygodnik do rzeczy. Artykuł wstępny Pawła Lisieckiego. Tydzień temu prezydent Turcji Recep Erdoğan otworzył w Kolonii największy meczet w Europie. Budowano go 9 lat, zajmuje 4,5 tysiąca metrów kwadratowych i jak piszą media, może pomieścić jednocześnie nawet 4 tysiące wiernych. Nie ma wątpliwości, że nowy meczet w Kolonii jest dowodem na szybkość postępów islamu w zachodniej Europie. Takich wielkich meczetów jest coraz więcej, ale o kryzysie duchowym nie tylko Europy, ale i Polski jest więcej materiałów do rzeczy. Wstrząsający zupełnie artykuł pani Agnieszki Niewińskiej. Czy do Związku Harcerstwa Polskiego wdarło się środowisko popularyzujące homoseksualizm LGBT w ZHP? To chodzi głównie o ZHP w Łodzi, ale nie tylko. Zdaje się, że spotyka się to również z radosną akceptacją kwatery głównej. Nawet harcerstwo nie jest dzisiaj bezpieczne. Do tygodnika do rzeczy zaraz wrócimy, ale teraz sięgnę po tygodnik w sieci. W tygodniku w sieci najpierw zaczniemy od spraw międzynarodowych. Aleksandra Rybińska pisze o tym, dlaczego rząd polski podpisał taki ciekawy dokument, który się dotyczy spraw migracyjnych. To jest dokładnie rzecz biorąc Światowy Pakt w sprawie migracji. My tu skupiamy się na różnych taśmach, a tymczasem polski rząd podpisuje coś trudno zrozumieć, dlaczego rząd podpisał się pod dokumentem, którego konsekwencją może być zmuszanie poszczególnych krajów do otwarcia swoich granic imigrantom i uchodźcom. Po co w takim razie w ogóle cały ten spór o imigrantów z Brukselą? Pyta Aleksandra Rybińska.
To był dokument podpisany kiedy?
Chwileczkę, bo ta strona mi już...
Patrzymy wspólnie z Antonim Opalińskim, pochylamy się nad tygodnikiem w sieci. Rzut oka, tu jest może napisane przedstawicielstwo sekretarza. Nie, to nie. Jest, znajdziemy informacje na ten temat.
Znajdziemy informacje na ten temat jeszcze w tygodniku w sieci, jeśli chodzi o sprawy bardziej już krajowe. Stanisław Janecki, Państwo Równoległe. O co tak naprawdę idzie w tych wyborach samorządowych? Między innymi o to, żeby różne lokalne władze, które uważają, że są państwami w państwie, tymi państwami w państwie przestały być. Publicysta zwraca uwagę na konstrukcję państwa polskiego właśnie w świetle tej bronionej przez niektórych konstytucji, która powoduje, że lokalni włodarze to są tacy książątka, magnaci, którzy rządzą sobie od kilkunastu lat, niektórzy nawet od już prawie 20 i właściwie są na swoim terenie ważniejsi niż premier, prezydent, wojewoda, ktokolwiek inny. To się nazywa klientalizm. Jeszcze w tygodniku w sieci tutaj Piotr Kwieciński, czyli autor, który nie jest skłonny do jakichś takich zwykłych bardzo radykalnych sądów, raczej człowiek o poglądach umiarkowanych, który pisze o filmie Kler Wojciecha Smarzowskiego i o tym, że jego konstrukcja to jest ni mniej, ni więcej, tylko dziedzictwo czwartego departamentu. Czwarty departament MSW, przypomnijmy, to było coś, co zajmowało się prześladowaniem Kościoła katolickiego. Zaraz wrócimy do tygodnika do rzeczy, jeżeli zdążymy, dlatego, że tam jest ciekawy bardzo wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Premier Mateusz Morawiecki w związku oczywiście z taśmami, z refleksją na tym, jaka jest w tej chwili jego pozycja w Prawie i Sprawiedliwości, króluje na różnych tygodnikach, na okładkach różnych tygodników. Proszę Państwa, postanowiłem być pluralistyczny i kupiłem dzisiaj tygodnik Wprost. Kupiłem tygodnik Wprost, to jest taki ciekawy tygodnik, gdzie równocześnie są felietony i Jana Rokity, i Magdaleny Środy. Taka ciekawostka. Na okładce zapowiedź artykułu o tym, jak poglądy polityczne wpływają na życie erotyczne. Ciekawe, skąd oni wiedzą, jak wpływają, no ale skądś widocznie wiedzą. Oprócz tego Tusk, a sprawa polska. Proszę Państwa, pan Aleksander Smolar, prominentna postać zaplecza politycznego III RP, pisze, że bez Tuska opozycja ma dużo mniejsze szanse i że liczy on na to, że Tusk wróci do kraju, co jeszcze w tygodniku Wprost. Jest ciekawa dosyć analiza polityczna o tym, jak... Zaraz otworzę tą stronę, żeby powiedzieć, kto jest autorami, bo inaczej byłoby to nieelegancko. W każdym razie jest tutaj dosyć ciekawa analiza polityczna, jak wybory samorządowe mogą wpłynąć na układ polityczny w partii obecnie rządzącej. Nowy układ władzy. Anna Gielewska, Artur Grabek, Joanna Miziołek, trójka autorów. Tutaj teza jest taka, że wybory samorządowe bez względu na wynik mogą być już ostatnim momentem gry w krajowej polityce niektórych polityków obecnie prominentnych, bo wiele postaci, takich jak na przykład marszałek Ryszard Terlecki już wkrótce będzie startować do Europarlamentu. Ich miejsce w krajowej polityce mogą zająć politycy młodzi, na przykład ci, którzy teraz startują w wyborach samorządowych, tacy jak Kacper Płażyński, jak Małgorzata Wasserman, ponieważ prezes Jarosław Kaczyński świadomie chce nieco odmłodzić układ władzy. Również Patryk Jaki jest tutaj wymieniany jako jeden z tych polityków, którzy niezależnie od wyniku wyborów idą w górę, ale jest też tak, że być może po tych wyborach dojdzie do pewnych przetasowań, na przykład takich, że Antoni Macierewicz z powrotem odzyska swoją pozycję. Chciałem dalej tutaj przejrzeć, co ciekawego w tygodniku Wprost. Natrafiłem na wywiad z niejakim panem Negralem, proszę państwa, czy też Nergalem, nigdy nie wiem, jaki jest przydomek tego pana, który znany jest tego, że darł Biblię na scenie. Nawet nie o to chodzi, że jest wywiad. Z każdym można oczywiście robić wywiad, ale wywiad robiony jest na kolanach i tutaj ktoś, kto ten wywiad przeprowadza, ta pani, proszę państwa, nie, ten pan ma nazwisko Czartoryski, mój Boże. No więc pan Czartoryski robi wywiad z panem Nergalem i robi go na kolanach i to jest podobno wielki artysta i ja chyba tygodnik Wprost zamykam, a reszta przeglądu prasy, jak sądzę, za godzinę.
Dodajmy jeszcze, że mamy tutaj oczywiście Kurier Wnet, o którym będziemy państwu mówić i tygodnik Idziemy.
Praski tygodnik.
W którym jest wywiad z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem, czy jeszcze nie udało nam się tego zobaczyć na 14 stronie? Czy to jest wywiad?
Jest wywiad z arcybiskupem Henrykiem Hozerem, jeszcze nie zdążyłem go przeczytać, więc o nim nie wspominałem. On dotyczy oczywiście Medjugorje, czyli miejsca, gdzie ksiądz arcybiskup senior został wysłany jako delegat Ojca Świętego, żeby sprawdzić, czy wszystko tam jest w porządku z objawieniami i z charakterem religijnym tego wspaniałego skądinąd miejsca.
A my jesteśmy też w miejscu wspaniałym, może nie tak wspaniałym jak Medjugorje, ale też jest niedaleko stąd kapliczka na Ząbkowskiej. Jesteśmy na rogu Ząbkowskiej i Targowej. Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 9, a my kontynuujemy poranek Wnet.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
W radiowym słupie ogłoszeniowym jeszcze raz przypomnienie o tym, że nadawać rozpoczniemy na UKF-ie. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo pewności w tym względzie mieć nie możemy, ale szykujemy się na 12 listopada, pierwszy dzień nowego stulecia. W tym dniu usłyszą państwo poranek Wnet na 87,8 na UKF-ie w Warszawie, na 95,2 w Krakowie. I jeszcze jeden ważny komunikat. Już nie ma jarmarku przy ulicy Emilii Plater, bo tam z powodu, jak dostaliśmy urzędowe pismo, z powodu zagrożenia pożarowego już w tej szkole nie możemy być. Nie wszystkie normy przeciwpożarowe są tam spełniane, także szukamy nowego miejsca na jarmark. Może gdzieś tu na Pradze Północ znajdziemy, ale póki co jesteśmy w budynku Pasty. W sobotę był jarmark w budynku Pasty. W najbliższą sobotę pewno też jarmark będzie w budynku Pasty. Jeszcze przypominam państwu o Kurierze Wnet. 52 numer Kuriera Wnet jest w niektórych kioskach. Piosenka Ryszarda Makowskiego w poranku Wnet. Dzisiaj jest 8 października, godzina 8:13. A my wracamy do rozmowy sprzed godziny 8. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ i Zbigniew Lisiecki. Zrzeszenie osób dotkniętych skutkiem dekretu warszawskiego są w naszym studiu na rogu Ząbkowskiej i Targowej. Pan ma jakieś pismo urzędnicze?
Proszę państwa, my mamy wiele pism, bo my wysyłamy i do prezydenta, i do premiera, krzycząc o dramatycznej sytuacji, ale wspomnę tutaj o tym jednym, to co w tej chwili żeśmy dostali, o aktualny wyciąg z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na temat niewykonywanych wyroków. No mamy już w tym roku tutaj ponad 100 grzywien dla prezydenta Warszawy za niewykonywanie wyroków sądowych, to znaczy wyrok już był, nie wykonał, jeszcze raz był proces w tej samej sprawie i dostał grzywnę znowu za niewykonanie, czyli dwa razy, no to już ponad 100 jest w tym roku. Ale to tak się mniej więcej waha, 300 ileś wyroków sądowych rocznie, które nie są wykonywane w tym jednym urzędzie miasta. I my się tak zastanawiamy, no mamy, mówimy o reformie sądownictwa. No po co jest sąd? Po co są wyroki sądowe, jeżeli on nie jest wykonywany?
I to przez...
Jeżeli to nie jest na pierwszej stronie do gazet, to przez, ja nie wiem.
Przez prezydenta stolicy. Bierzemy ten dokument, krótki rzut oka. Pan burmistrz Wojciech Zabłocki...
Latami nie są wykonywane
patrzy
wyroki.
Na, patrzy...
Ja dodam w ten sposób, bo tu mówimy o grzywnach nakładanych na prezydenta, ale na prezydenta jako na organ, a nie na osobę fizyczną, czyli tak naprawdę my za to wszyscy płacimy. I tak samo jak prezydent, tak, pani prezydent Warszawy nie stawia się przed komisją do spraw reprywatyzacji, tam też dostaje grzywny. Tutaj cały czas mówimy o kosztach, ale których nie ponosi fizycznie pani prezydent, to mogą być najwyżej koszty ponoszone przez nas jako podatników, tak samo jak za prawników pani prezydent, którzy są pełnomocnikami przed komisją, również my ciężkie pieniądze jako podatnicy płacimy, więc to jest taka odpowiedzialność krucha, iluzoryczna, to jest nasza odpowiedzialność, więc to jest w tym wszystkim najtragiczniejsze.
Tak, też tak myślę i pan chce powiedzieć, że koalicja, która w tej chwili rządzi, nie ma możliwości tak skonstruowania prawa i ustawy o komisji, żeby panią Hanię ściągnąć przy pomocy policji przed komisję, że nie ma takiej możliwości i musicie drobnych prawników, który tam jeden dom dostał, drugi dom, a nie tego i tych ludzi, którzy stworzyli tą sytuację. Że nie ma takiej możliwości prawnie.
W ten sposób jestem przekonany, że prawo może nierychliwe, ale jednak będzie tutaj zrealizowane. No, zresztą sami mieszkańcy Warszawy widzą, jak wyglądają tutaj działania władz miasta, jaka jest tutaj ignorancja, jakie jest lekceważenie także komisji, czy jej działań, czy prób wyjaśnienia tej afery. Mam nadzieję, że to już będą o tym pamiętali po prostu 21 października.
Tysięczny dzień urzędowania pana burmistrza Wojciecha Zabłockiego. Startuje pan w wyborach samorządowych?
Tak, do sejmiku mazowieckiego i tu już wytłumaczę. Funkcji burmistrza nie można łączyć ani z radnym dzielnicy, ani z radnym miasta, więc tutaj miałbym pewien konflikt. Musiałbym zrezygnować z jednej, raczej pewnie musiałbym zrezygnować z bycia burmistrzem i takim naturalnym miejscem, gdzie wielu z burmistrzów kandyduje, nie mając konfliktu tego interesu, czy konfliktów sprawowania funkcji, jest właśnie sejmik mazowiecki. A sejmik się zajmuje w dużej mierze rozdzielaniem funduszy unijnych, funduszy europejskich, więc myślę, że mieszkańcy Pragi czy całe prawobrzeże Warszawy na pewno się nie obrażą, jakich przedstawiciel będzie w tym sejmiku właśnie walczył o środki europejskie dla tego obszaru.
Panie burmistrzu Antoni Opaliński, teraz w charakterze reportera.
Dzień dobry panu. Pan jest tutaj stąd, z Pragi?
Tak, ja już mieszkam tu od dwóch pokoleń. Mój syn Kulsa Bartosz bardzo pana zna, bo też startował kiedyś w wyborach. Także chciałem powiedzieć tylko tyle, że mamy nadzieję, że po prostu następna kadencja będzie wygrana.
Ale przez kogo?
No, przez PiS oczywiście. I następna też, bo potrzeba tyle czasu, bo jest tyle zmian do zrobienia, takich autentycznych, że to jest za krótki czas, żeby to wszystko ogarnąć, prawda, panie burmistrzu. No i mam nadzieję, że cały czas będzie ta dobra zmiana, która spowoduje nasze lepsze życie tutaj na Pradze, bo tam się i też zmieniło. No.
A dlaczego? Dlaczego pan mówi, że to dobra zmiana?
No jak to?
No jak to?
To przecież oni więcej zrobili, jak tam ci poprzednicy przez... A tak naprawdę można powiedzieć, od 45 roku to tu nikt nic nie zrobił, tak?
Jak to? Pani Gronkiewicz-Waltz mówi, że bardzo dużo zrobiła.
Pani Gronkiewicz-Waltz? No wie pan, dla mnie to są żarty jakieś, albo w ogóle jest beznadziejne zupełnie. Babka jest nieodpowiedzialna całkowicie.
Dlaczego jest nieodpowiedzialna?
No, wykształcenie ma, ale zachowuje się jak... Już nie powiem co, prawda, bo z szacunku dla kobiety, to co ja mam powiedzieć, tak?
Ale są drogi rowerowe, są bulwary nad Wisłą.
Proszę pana, na tak potężne pieniądze, jak ona miała, no to trudno, żeby nic nie zrobić, tak? No to, wie pan, ale to jest zbyt mało po prostu, no. A przede wszystkim mało uczciwości w tej całej... w tych rządach, tych ratusza i tak dalej. Przecież to widać gołym okiem, przecież media nagłośniają i wszystko, przecież tam ja nie jestem, nie wiem dokładnie, ale słucham, co się mówi, co się robi i tak dalej. Jak się zachowują, prawda? Są bardzo aroganccy przede wszystkim. Także no teraz, no ratują się po prostu brzytwy się łapią, żeby to, żeby sobie no, jak najlepszą pozycję tam wypracować, tak? Ale mam nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku.
A wpada pan czasami tutaj do baru Ząbkowska?
No jak, no co pan, no też, ja mam żonę niepełnosprawną, więc no nie mam tak czasu po prostu gotować, więc przychodzę, tu kupuję. No.
Dobre rzeczy?
Dobre.
Pierogi?
Też. A na pyzy. No, pyzy przede wszystkim.
A jak bazar Różyckiego działa, czy nie działa?
Działa, ale to tak właśnie, że to taki, no mało i się to urobi, żeby to jakoś ożywić, coś zrobić, to wygląda fatalnie po prostu. W stosunku do tych budynków, co tu zrobione jest, pięknie porobione, wszystko ładnie, ale żeby dać mu życia troszeczkę.
A czym teraz się handluje na bazarze?
Słucham?
Czym się teraz handluje na bazarze?
No, handlują tam bardzo drobnymi rzeczy, tak, to są tam różne sukieneczki damskie, takie drobne po prostu, to mało takie, no, widoczne po prostu, tak.
Nie to, co ty... No,
bazar nie ma tego jeszcze życia, tego...
Klimatu, tego czegoś.
Klimatu, tak. No, wie pan, napływ po prostu ludzi no, do Warszawy jest potężny, tak? No, tu warszawiaków to jest mało, prawda? No, takich, ja tam nie chcę kogoś tam, prawda, urazić, coś takiego, ale to wpływa na taki, wie pan. I dzięki temu pani Walc wygrywa właśnie, bo to głosy idą nie z warszawiaków, tylko... mieszkańców Warszawy, tak?
A te prawdziwe życie na Pradze jest jeszcze...
Jest spokój, jest, nie można przecież na tutaj narzekać.
No taki duch praski to nie był spokojny, ruch Ząbkowskiej i Brzeskiej, to nie było najspokojniejsze.
A Brzeska przed wojną to była elitarna ulica przecież, tak? No a kto to zrobił? Napływ duży, odbudował się Warszawę, ciągnął się ludzi, oni pozostali tutaj, prawda, no... Niezbyt grzeszcząc, wie pan, jakąś kulturą, jakim czymkolwiek, tak? Przecież jak nieraz ja pracuję, to też mówię, a wasza Brzeska to taka jest. A ja mówię, to wy, wasi powratańcy to zrobili. To wy żeście niszczyli to wszystko. A kto to robił?
A kto to robił? Bardzo panu serdecznie dziękuję za wypowiedź. Proszę bardzo.
Dzień dobry, to jest Radio Wnet, rozmawiamy o Warszawie. Czy pani będzie głosować w wyborach samorządowych?
No, oczywiście.
A na kogo?
A jeszcze nie wiem.
Ale podoba się pani, jak Warszawa jest rządzona?
Źle, ale może być jeszcze lepiej.
Zawsze może być lepiej.
Miejmy nadzieję.
Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Patrzymy na zegar. To jest tak, że lubimy, jak takie rzeczy dzieją się w naszym studio, wokół studio coraz więcej osób. Panie burmistrzu, któż tutaj nam zrzucił mikrofon? Spadł na ziemię mikrofon czerwony, ale niebieski jest jeszcze w rękach pana burmistrza. Co jeszcze chcielibyśmy powiedzieć w dzisiejszym poranku?
Powiem tak, tak jak słyszeliśmy jednego z mieszkańców, no Praga jest prawdziwa. To są ludzie, którzy mają pamięć, którzy mają wiedzę, mają taką świadomość, największe absolutnie w Warszawie przywiązanie do swojej dzielnicy, do swojego otoczenia, którzy kochają ten folklor, tą tradycję.
A pan jest z Pragi?
Ja jestem z Ursynowa.
I
to jest najciekawsze. Tak, to jest najciekawsze właśnie, tak jak pan poseł mówi. Byłem radnym Warszawy, który tak los chciał, że zacząłem się jako radny tematycznie zajmować wieloma sprawami dotyczącymi Pragi i Praga mnie wciągnęła, potem ściągnęła nawet tutaj. No i jestem od 1000 dni burmistrzem, bardzo się czuję z Pragą związany. Całą energię swoją i całe serce daję Pradze, żeby się zmieniała. No i cóż, warto, naprawdę warto, najbardziej wyjątkowe miejsce w Warszawie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, był naszym gościem.